Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Nocne spotkania z niedzieli na poniedziałek. Ach, ta dzisiejsza młodzież to temat naszego dzisiejszego programu nocnego. Tomasz Łysakowski, psycholog w studiu. No już wiemy, że pamiętamy to, co dobre z dawniejszych czasów i na podstawie tego porównujemy to, co dzieje się teraz. A może po prostu chodzi o to, że czasy się zmieniają. Zmieniają się ludzie, zmienia się nasza kultura, otoczenie, obyczaje, tak jak wspomniałem na początku, jakieś narzędzia, elementy, które towarzyszą nam, które to starsze pokolenie, które używa tego określenia, ach, ta dzisiejsza młodzież, no nie zna tego, nie wie, jak to działa. Pewne rzeczy nie rozumie, tych kolczyków chociażby, że to jest jakaś część subkultury, do której należą młodzi ludzie.
Oczywiście można tak powiedzieć, tylko ja bym tutaj radził poczytać sobie, co pisano o młodzieży, czy też jak pisano o młodzieży kiedyś. No, wystarczy nawet sięgnąć po Ferdydurkę. Przecież to jest tak, że całe to podejście do młodzieży to jest troszeczkę na wspak. Właśnie ci rodzice próbują się na przykład bratać, natomiast w tym momencie reakcją tej młodzieży jest jakby takie odcięcie. I dzisiaj, jak porównujemy sobie, to jest mniej więcej to samo. To znaczy młodzież określa się właśnie, że tak powiem, w opozycji do rodziców. To pokolenie chce jakby wyznaczyć, czym jest. I ja pamiętam taki serial Absolutely Fabulous. Nawet nie wiem, czy on w Polsce leciał.
Absolutnie fantastyczne.
Tak, tak. Więc gdzie mamy coś takiego, że jest matka, która jest hipiską i która w jakiś sposób jest taką matką, którą, nie wiem, większość młodych ludzi chciałaby mieć taką matkę, taką zupełnie na luzie. Tymczasem okazuje się, że jej córka wyrasta w tym momencie na konserwatystkę. Jest to tak zupełnie psychologicznie uzasadnione.
A czy co, bo patrzy na swoją matkę i nie chce być taka sama? Jak to jest?
Tak, bo jak my zaczynamy na przykład określać się, to teraz określamy się zawsze jakby tworząc pewne kategorie. I określamy się w opozycji do rodziców, tak no zupełnie naturalne to jest, że dzieci, kiedy tworzą te kategorie, to patrzą, co reprezentują ich rodzice i próbują sobie wyznaczyć jakby takie własne kategorie. Oczywiście są pewne dzieci, które tutaj bardzo się utożsamiają z rodzicami, ale to jest mniejszość. Zwykle jest tak, że te kategorie tworzone są właśnie w opozycji do rodziców, do nauczycieli, do tych, których my kojarzymy z takim światem już zastanym. Chcemy, jeżeli jesteśmy młodzi, chcemy ten świat zmieniać. I teraz fenomen już dawno zauważony, w krajach zachodnich szczególnie, to jest to, że kiedy było to pokolenie tych bardzo liberalnych rodziców, to ich dzieci bardzo często w tych domach liberalnych określały się właśnie w kategoriach konserwatywnych. To znaczy, były oczywiście domy liberalne z liberalnymi dziećmi, ale bardzo często tutaj ten konserwatyzm był taką ucieczką przed tym, co reprezentowali rodzice.
Chciałoby się powiedzieć od razu, że dobry sposób na grzeczne i konserwatywne, w cudzysłowie oczywiście, dziecko, to szaleni rodzice.
No, jest to pewne uogólnienie.
No,
na poziomie statystycznym może się to potwierdzać, ale nie jest powiedziane, że akurat nasze dziecko, mimo szalonych rodziców, tutaj będzie dalej konserwatywne.
Ale dużo racji jest w tym, co mówisz. Mówisz, bo w międzyczasie przeszliśmy na ty, szanowni państwo, tak, żeby było przyjemniej. Mam koleżankę, której mama od wielu lat, kiedy ona była mała, chodziła po jakichś dyskotekach, miała bardzo młode towarzystwo, młodsze od samej siebie, mnóstwo czasu na imprezach, ogniskach, przeróżnych wyjazdach i ona rzeczywiście jest taka bardzo poprawna. Wydawałoby się, że jeżeli mam taką zwariowaną matkę, tak mówię, pozytywnie oczywiście osobę, to tam nie było jakichś przykrych sytuacji, że matka nie wracała tygodniami. Nie, absolutnie, tylko się bawiła. Dużo imprezowała, dużo się spotykała ze znajomymi, zabierała ją na te imprezy też. 14-latka, która bawiła się z mamą i ze znajomymi oczywiście w normalny sposób, gdzieś w barze u znajomych, no to było normalne. I wydawałoby się, że z tej osoby wyrośnie no, ktoś niedobry. Tak, upraszczam bardzo, a tu nie, ona świetnie skończyła studia, ma wymarzoną pracę, fantastycznie wygląda, jest niezwykle kulturalną, obytą osobą.
Ja mogę powiedzieć tak. Generalnie funkcjonują pewne takie mity psychologiczne w popkulturze. Jednym z takich mitów jest przecenianie tego, jak bardzo wpływają na nas rodzice. Jak dzisiaj bada się, szczególnie psychologowie ewolucyjni, jak badają te wariancje, różne wariancje, czyli porównują, jaki duży wpływ ma środowisko, jaki duży wpływ mają geny na przykład, to okazuje się, że rodzice na nas wpływają w dużym stopniu dzięki temu, że są naszymi rodzicami, czyli dają nam jakieś geny. Natomiast wpływ rodziców takich, że rodzice chcą do czegoś dziecko nakłonić, to okazuje się w granicach 10% tego naszego późniejszego charakteru. 40% około to jest wpływ rówieśników. z tego wniosek, że jak a 50% to wpływ genów. Więc te, z tego wniosek, że na to, jak my się zachowujemy, rodzice mają niewielki wpływ, generalnie nasz dom ma niewielki wpływ i głównie w tym zakresie, w jakim my się zachowujemy w tym domu. Stąd na przykład bardzo często rodzice mówią dobre dziecko, dlatego, że to dziecko w domu było dobre, a w szkole mógł być łobuz.
A może to jest tak, czy mam rację, proszę mi prostować jakby co, że osoba, która została wychowana w takim bardzo liberalnym domu, gdzie rodzice się bawili, byli no swobodni, niech będzie przykładowa matka hipiska, miały niewiele ograniczeń. No a wiadomo, że jeżeli miały niewiele ograniczeń i wiedziały, co jest dobre, a co złe, jakoś sobie radziły z tym, no to jakby nie miały potrzeby zbaczania z jakiegoś toru, skręcania. One nie miały potrzeby spróbowania tego innego świata, tego wydawałoby się gorszego, no bo funkcjonowały tak, jak chciały.
To jest w ogóle chyba bardziej skomplikowane, bo na przykład jest pewien taki etap rozwoju każdego z nas, kiedy my się robimy bardzo konserwatywni. To jest koło 6 roku życia na przykład. I dzieci wtedy...
A czym to się objawia?
Dzieci wtedy generalnie tworzą sobie takie normy i uważają, że wszyscy powinni się do tych norm stosować. Później oczywiście dzieci stają się bardziej liberalne, ale to jest ciekawe, że te normy są właśnie tak, takie bardzo sztywne wtedy. I to jest taki rozwój moralny, ja bym powiedział. Natomiast generalnie myślę, że tutaj z jednej strony to jest bardziej skomplikowane, z drugiej bardziej proste. To znaczy...
Ale motamy dzisiaj.
Tak. My określamy się właśnie w opozycji i to nie jest tak, że jak był liberalizm, to dziecko sobie samo tworzyło normy. Nie. To dziecko patrzyło i teraz okazuje się, że mama na przykład generalnie nie stroni od narkotyków, czy też dużo pali. No to tutaj pierwsza reakcja, no że to palenie to nie jest żaden fan. I teraz nawet jak koledzy w szkole, koleżanki, których rodzice nie palą, próbują tutaj dzielić się papierosem, bo to jest takie super, bo tutaj dla nas jest to atrakcyjne, jeżeli nasi rodzice nie palą, no to teraz ta osoba, która jakby ma ten dym bez przerwy w domu, już nie odczuwa atrakcyjności tego papierosa w szkole.
Zaraz, ale to teraz rodzice się dziwią, pewnie mówią, jak to? To ja tutaj chcę uchronić dziecko przed czymś złym, a pan w radiu mi mówi, że ja muszę zacząć palić, żeby moje dziecko nie ciągnęło do tego.
Nie. Nie chodzi o to, że jak rodzic zacznie palić, to dziecko nie będzie ciągnęło, bo oczywiście są różne lepsze metody wychowawcze niż po prostu tutaj palenie przy dziecku. Chodzi tylko o to, że bardzo często dzieci odczuwają potrzebę spróbowania czegoś tylko dlatego, że tego im się zakazuje.
Ach, ta dzisiejsza młodzież to temat nocnych spotkań. Tak jak wspomniałem na początku, nie wyobrażam sobie tej audycji bez Państwa telefonów. W związku z tym już teraz zapraszam zarówno rodziców i swoich starszych, to starsze, wyższe pokolenie, jak i młodych. A pytanie, czy możemy w ogóle porównywać dzisiejszą młodzież do tej sprzed wielu lat Państwa, z Państwa czasów. 022 645 22 66. Również czekam na maile nocnespotkania@polskieradio.pl.
Z miłości do muzyki.
Z miłości do sportu.
Z miłości
do informacji.
Z kraju i ze świata.
Z miłości do radia.
Tu Polskie Radio, program pierwszy. Jedynka.
Od pierwszego
usłyszenia.
Czy zdarza się Państwu również mówić, jak ta dzisiejsza młodzież, albo słyszeć młodym ludziom to? To też takie pytanie możemy wtrącić. Panie Ryszardzie, witam.
Dzień dobry, witam panów.
Dzień dobry.
Ja chciałbym się podzielić jednym, może dwoma spostrzeżeniami. No, jako że nie jestem młody, ale stosowałem pewną metodę wychowawczą, która dzisiaj procentuje i wydaje mi się, że była to właściwa metoda.
Jaka to metoda?
Panie redaktorze, nawiążę do takiego zdania pana, który jest panem, który powiedział, że co dzieci robią, to co jest zabronione, to czego nie mogą.
Na zasadzie jest, zakazany owoc smakuje najlepiej.
Tak, i otóż to, ja wspomnę, jak mój ojciec mnie wychowywał. Kiedy był mały, chcesz, spróbuj, chcesz, weź, chcesz, zobacz. Ja to rozszerzyłem, ja to powieliłem przy wychowaniu mojej trójki dzieci. I rzeczywiście, no może to zabrzmi niepedagogicznie i wręcz paradoksalnie, ale proszę wierzyć, że ja wyszedłem z założenia, że jeżeli moje dziecko i ja chciałem poznawać i poznawałem świat, to robiłem to na zewnątrz, w domu, czasami gdzieś tam. A ja stwierdziłem, że nie. Ja moje dzieci, ja moim dzieciom pozwolę doświadczać to w domu. I proszę wiedzieć, jak przychodziła uroczystość, jakaś tam rocznica, sylwester czy coś takiego, taka impreza roczna, prawda? No to tak, w zależności od wysokości wzrostu stawiałem, wręcz powiem, no stawiałem na stole kieliszki dla mnie, kieliszeczki mały, duży, średni. Proszę bardzo, kto chce spróbować? Proszę, chcesz? Proszę bardzo, tu przyjmie, razem, wspólnie, próbujemy. Pewno, było pewne ryzyko, że to było słodkie i smaczne, to powiedziało dobre, ale ja mu dałem to, co ja tam miałem, nie? To mnie obrzydziło, nie wypiło, popaskało się, koniec, nie ma problemów.
I więcej nie chciało? Wie pan, że jak ja miałem chyba 8 lat, to nie no, przesadziłem, więcej z 10, to z koleżanką zapaliliśmy papierosa na klatce schodowej.
Proszę pana.
I byłem przyłapany na tym i pamiętam, że ojciec kazał mi spalić przy nim 2 czy 3 papierosy. No, brzmi to makabrycznie. Dusiłem się strasznie, plułem w ogóle, było okropne, ale potem do dzisiaj nie palę.
Proszę pana, to ja tylko zacząłem od kieliszka, a ja mogę teraz to zrobić na pozostałe dziedziny i branże.
O, czy boję?
Było identycznie. No, ojciec też mówi, chcesz, proszę bardzo. A jeszcze później, jak już dorosłem, to powiedział tak, jak chcesz kogoś odzwyczaić, syna czy dziecko będziesz miał, to żeby ono nie paliło, to jak mu dasz papierosa, to włóż paznokieć. Jak ono się zaciągnie i ten smak paznokcia dojdzie, on już nigdy w życiu nie weźmie papierosa. Ale ja akurat tego nie stosowałem. Ale tak jak pan powiedział, tak, proszę bardzo. Proszę pana, kiedy nie było papierosów, robiłem coś tam, zwijałem w gazetę jakieś tam coś tam, jakieś tam liście, coś tam, wie pan. No, taką trawkę, no, nie tak, przepraszam, coś tam z łąki. Czyli proszę bardzo, przy mnie, oczywiście żona nie mogła patrzeć na to, bezwzględnie, co ja robię. Proszę tu przy mnie, ty zaciągnij, ty zakrzucili się, odusili się, powiedzieli, że nie. I proszę pana, inne branże i dziedziny, chodziły dzieci do szkoły, więc stosowałem, wracam do kwintesencji i mojej odpowiedzi, stosowałem zasadę koleżeństwa, czyli oczywiście, no, dyscyplina, no, rygor jakiś tam, powiedzmy, dyscyplinarny, porządkowy i tak dalej, ale, główna rzecz, powiedz mi to, powiedz mi tamto, tata, ale nie powiesz nikomu, nie powiem nikomu, więc proszę pana, skreślając to, stosowałem metodę koleżeństwa, czyli traktowałem ich autentycznie, jako młodszych kolegów czy koleżanki.
I no jak jest dzisiaj, proszę powiedzieć, pana dzieci?
Jak jest dzisiaj? No, proszę pana, no dzisiaj dzieci dalszy ciągu mnie tak traktują jak kolegę, wręcz mnie żenują, bo czasami mi mówią i robią przy mnie rzeczy, gdzie ja się zaczynam wstydzić, no ale to skutkuje, nie, no jak ma problem, ale ja wrócę do tego. Dzieci mówiły tak, co tam koleżanka robiła, jak robiła, albo w ogóle co się dzieje w szkole. I to mi mówiły. I ja nigdy nikomu tego nie powiedziałem. Ja wiedziałem, co się dzieje w szkole, ja wiedziałem, kto co z kim i tak dalej.
Był pan po prostu przyjacielem swoich dzieci. A jeszcze takie pytanie na zakończenie, panie Ryszardzie, a czy zdarza się panu w sytuacjach zwątpienia westchnąć, mówiąc, ach, ta dzisiejsza młodzież, kiedy coś się panu nie podoba?
Proszę pana, właśnie, że nie. No nie mam tego uczucia, ach, ta dzisiejsza młodzież. Jeżeli dziecko do mnie przychodziło, no niedawno miał, no przyszedł syn tu z piwem, tu tego, no i był jeszcze nie latem tego i tak był skonsternowany. Ja już wiedziałem, że on tam gdzieś coś tam, dawaj tu proszę bardzo, razem tego. Proszę pana, tematy się rozwijały, to była okazja, to piwo było okazją.
Żeby porozmawiać.
Budowania zaufania. Na zasadzie to nie to, że przyniósł jedno, proszę po drugiej skrzynkę. No nie, przepraszam bardzo. To nie w tym sensie. Ale aby wejść w świat dziecka, przeżywać z nim i ewentualnie mu pomóc, to trzeba naprawdę wiedzieć, jaki jest ten jego świat, jak go odbiera, jaki ma problem. Nie każde dziecko, proszę mi wierzyć, dzieci mówiły mi o rzeczach, które mnie wręcz żenowały, ale zawsze stanąłem na wysokości zadania. Nie jest to może takie łatwe, bo rzeczywiście, żeby poznać życie, trzeba bardzo samemu dużo przeżyć i mieć doświadczeń, ale jeżeli chodzi o to, co dzisiejszym jest tematem audycji, ta dzisiejsza młodzież, no proszę pana, generalnie młodzież się zwija, no proszę zauważyć, ogólnie świadomość młodzieży rośnie, no idziemy i myśmy powinni się razem z nimi, jak gdyby, jeżeli zostaniemy, albo będziemy mówić, mój dziadek, moja mama czy mój tata, jesteśmy skazani w tym momencie na niepowodzenie.
No bardzo, bardzo dobre sedno, to co pan powiedział właśnie, że młodzież się zmienia, a my musimy iść za nimi. Pan jako przedstawiciel tego, no powiem, wyższego pokolenia. A państwo 022 645 22 66.